siatki, kłania się, cześć, witajcie wszyscy. Cześć papa, cześć diabeł. Mam nadzieję, że już koszule wyprasowane, garnitury spakowane i niedługo dołączycie do nas.
Dzień dobry, jeszcze chwilę, Lepinio, jeszcze chwilę, jeszcze tu mamy troszkę roboty. Jakub ma bardzo dużo pracy, obciążony jest wyjątkowo. Gratuluję mu tych stand-upów statystycznych. Natomiast ty, Lepinio, też tam nie leżysz. My chyba dotrzemy, znaczy na pewno dotrzemy 6.
6, ale rozumiem, że z jakimiś konstruktywnymi wnioskami zmian, czy status quo i tutaj jedziemy dalej tak jak jest, bo jest dobrze.
Mówisz o sporcie, czy mówisz o naszych personaliach?
Ja rozumiem, że jakieś tam baterie będą w walizkach, ale mówię o sporcie.
O sporcie? Chyba jesteśmy dobrze nastrojeni. No zresztą będziemy po meczu, będziemy już po jednym meczu tej 1/8, więc chyba będziemy dalej w dobrych nastrojach. Zobaczymy, na kogo nas los siatkarski, sportowy skieruje, a może długa ręka jakaś tam czynów różnych lubieżnych siatkarskich w innych ekipach się pojawi, bo dzisiaj się chyba przewija na internecie i wszędzie różne teorie, łącznie z tym, że Italia puści Chinom mecz. Ale ja już się w to nie wgłębiam, trochę traktuję jako formułę żartu. Myślę, że jesteśmy gotowi do walki, wychodzimy z grupy na takim miejscu, na którym chcieliśmy i mniej więcej jesteśmy w tym miejscu poziomu sportowego, na który też oczekiwaliśmy. Na ten moment jest chyba lepiej niż dobrze, ale nie róbmy jeszcze wielkiej euforii.
Tak, no myślę, że za chwilkę sobie porozmawiamy detalicznie o tym meczu z Amerykanami, ale rzeczywiście taki wniosek ogólny to jest, Kubo, taki, no że niezależnie od tego, jak wyglądałaby ta drabinka, to bylibyśmy 1, 2 albo 3, bo zanotowaliśmy 3 zwycięstwa, bo ta seria zwycięstw jest utrzymana, jeden set stracony. Bylibyśmy i tak wedle tych nowych zasad, niezależnie od tego, kto byłby gospodarzem, wysoko w tej górnej części tabelki i potwierdzamy, że gdzieś jednym z faworytów tego turnieju musimy być.
No, nic się nie zmieniło od początku turnieju, nawet nie od początku turnieju, tylko od przygotowań samych. Ci, co mają wygrywać, wygrywają. Mamy troszkę niespodzianek, bo na pewno taką niespodzianką i sensacją to jest ta Bułgaria, może troszkę słaba ta Kuba, a ci, co wygrywają, to wygrywają i może troszkę takiego nie tak płynnie i tak lekko, jak wszyscy by chcieli, ale czym mamy narzekać? Mamy w ostatnich 7 meczach chyba 22-1 w setach. Może ten wczorajszy mecz nie był taki, jakbyśmy, bo my już sobie życzymy, żebyśmy wygrywali, ale wygrywali jeszcze pięknie. Żeby to nie było tylko 3-0, 3-1, tylko żeby to było przepiękną jakością. Więc na dzisiaj było troszkę nerwów wczoraj, ale tak patrzymy na to optymistycznie. No, niech się reszta boi, a nie my.
No, wiesz co, z tym narzekaniem to też można posłuchać trochę słów wczoraj sztabu szkoleniowego Stanów Zjednoczonych, który też może ponarzekać, bo niezależnie czy grał Mike'a Christensen czy nie, to jednak oni mają duży problem z przyjęciem w ostatnich tygodniach. Podkreślał to Javier Weber, ale to dotyczy nie tylko meczu z Polską, ale tak samo źle wyglądali w cyferkach przyjęcia z Bułgarią i Meksykiem. Niezależnie od tego, czy gra Mike'a Christensen czy nie, to pole zagrywki to jest element zupełnie niezależny, a wczoraj ta zagrywka nie zrobiła nam takiej szkody, jak choćby wyrządziła w Bolonii. No więc to są też konkrety, które można punktować braki Amerykanów, a później dopiero przejść do tego, czy Mike'a Christensen jest zdrowy i czy dojdzie do formy na mecz ewentualnie ćwierćfinałowy. No dobra, to w takim razie co wam się najbardziej spodobało w tym meczu z Amerykanami? Co zafunkcjonowało według was i co jest już w tym momencie naszym mocnym punktem tego turnieju?
Ja przed chwileczką skończyłem oglądać ten mecz na chłodno już. Tak wynotowałem sobie kilka takich akcji. To faktycznie to przyjęcie Amerykanów tutaj jest na 77 przyjęć, 9 razy przyjęli perfekcyjnie, 12 idealnie, znaczy 20 pozytywnie, więc mają naprawdę kiepskie te liczby. I Christensen, bo ja wczoraj cały czas Christian mówię, bo to syn Christiana, naprawdę dużo by nie pomógł tutaj. Może by zablokował raz. Też tu Aniga Asem wpakował nam się tam 90 na godzinę, tego Asa nie powinniśmy dostać, to dostaliśmy między Semeniuka a Zatorskiego. Więc dobrze mówisz, że oni powinni się martwić, bo to oni mają taki problem. Andersona nie było w pewnym momencie na boisku już, bo ja też akcję na dzisiaj wybrałem taką, gdzie już w pewnym momencie odpuszczaliśmy go w drugiej linii. Ale dwa pierwsze sety to było taka walka z samymi sobą. Najpierw myśmy walczyli sami z sobą, bo naprawdę te błędy, które myśmy zrobili w pierwszym secie, dostaliśmy cztery asy, w tym jeden uważam, że Śliwka w pierwszym ustawieniu dostał go i to bez dwóch zdań, nie mam z tym problemu. Nie mam z tym problemu. Dostał od Russella do jedynki, do linii, tam poszedł do środka, wpakował się do linii, ale trzy asy, które myśmy dostali, dostaliśmy je, których nie powinniśmy dostać. Wystawiliśmy trzy piłki wysokie w bardzo komfortowej sytuacji. To nie było jakieś walki spod trybun, czy jakieś takie sytuacje gdzieś rzutem, że gdzie walczymy, tylko po prostu staliśmy w miejscu i źle te piłki wystawiliśmy jeszcze na sam koniec. Zrobił Semeniuk podwójną, ale Amerykanie nam zrobili to samo w drugim secie. Oddali nam wysoką jedną, oddali nam błędem siatki, oddali nam Andersonem i tu Aniga podwójną zrobił w takim ważnym momencie, więc tutaj była taka szarpanina, kto tych błędów popełni mniej. Dobrze, że tak się otrząsnęliśmy w tym momencie, kiedy już trzeba było się otrząsnąć i zacząć od siatkówkę, bo od połowy trzeciego seta i od połowy czwartego to już był taki odjazd, że już była kontrola. Na pewno ten kurek, na pewno ta dobra podwójna zmiana, bo dzisiaj nawet sobie liczyłem to, wczoraj się śmialiśmy, że Łomacz gra pierwsze tempo, to dzisiaj sobie wyliczyłem, zagrał 7 razy do Bieńka, mając chyba 10 możliwości, a w tym 2 razy zagrał pipa do Fornala, który Fornal nie skończył obydwu pipów, więc i wrócił w następnej akcji do Bieńka i od razu Bieńk mu skończył, więc teraz niech ci nikt nie spodziewa więcej, tylko czegoś innego niż do Bieńka. Bardzo słaby Anderson. Bardzo słaby Anderson, to jest zastanawiające, dlaczego on nie atakuje, nie serwuje, nie ma go i De Falco, którego było pełno na boisku. Jakby tak ocenić jego granie, to jego było wszędzie dużo, a wychodzi na minus jeden. Jego dużo było jego osobowości, jego ruch, wszystko, bo jego jest dużo. Ale w siatkówce, jakby tak wycisnąć na sam koniec tą samą siatkówkę, to wcale nie pomógł. Jedyny to zawodnik, który tam trzymał poziom, to był Russell. I mecz ciężki, mecz taki nerwowy, ale w pewnym momencie my włączamy drugi bieg i to niech się Amerykanie martwią o przyszłość, a nie my.
Ja się pytam, Papo, co funkcjonuje w naszej drużynie i co jest na plus, a Kuba robi pełną analizę od A do Z wszystkich elementów, najlepszy, najsłabszy, jednej, drugiej drużyny.
Kończymy!
Tak, już nic w ogóle nie musimy dodawać. Papo, co było największym plusem wczorajszego meczu w naszej drużynie?
Najpierw takie globalne historie. Powiem tak, ogólnie podobało mi się, nazwijmy, świeżość sportowa, w której, albo kondycja sportowa, w której nasz zespół kończył mecz. Czyli zawodnicy są w dobrym takim przygotowaniu fizyczno-motorycznym, mentalnym wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu, motywacyjnym, no to już w ogóle nie ma o czym rozmawiać. I to jest bardzo ważne, bo to, co Kuba opowiedział, te problemy czy historie tego meczu, one były dość wyraźne na początku. Amerykanie zrobili 12 i 10 punktów odpowiednio w secie pierwszym i drugim i szło bardzo ciężko. Sam wynik drugiego seta nie pokazał może zagrożenia przegrania tego seta, ale wydaje mi się, że jeśli Kuba to oglądał, to może jeszcze też tam dorzuci. Tam wisiało na 0-2, szliśmy. I my mamy te problemy, z którymi sobie jeszcze walczymy, ale najpierw pozytywy. Wydaje mi się, że pewna zwiększona ilość obron jest też również pokłosiem tej dobrej dyspozycji. Na tej dyspozycji mocno się skupiłem, bo bez tej dyspozycji moglibyśmy się nie wydobyć. Kurek zwiększał i poprawiał jakość gry z czasem, z biegiem meczu. Dynamika naszych środkowych też pokazuje, bo te papierki lakmusowe, takie pojedyncze papierki lakmusowe, jak zagrywka, jak uderzenie środkowych, dojście do tej piłki, to są wszystko takie rzeczy, które pierwsze się walą, gdy twoja fizyka albo siada, albo jest od razu nieodpowiednia. Więc tu jestem uspokojony. Oczywiście mamy ten mankament, będę mówił od razu o plusach i trochę o minusach, bo w siatkówce ciężko jest tylko o plusach. Czyli zwiększona ilość obron i dawanie sobie szans, to jest na pewno plus. Na dystansie meczu, przy tak słabym przyjęciu amerykańskiego zespołu, i mimo że Tuaniga, no zgadzam się, ja wczoraj powiedziałem, że on troszkę, okej, on gra inaczej niż Christensen i on gra, na pewno tamten rozgrywający ma więcej czasu spędzonego z kolegami, to tyle. On niczego nie zawalił, on popełnił parę błędów technicznych, może nie miał najlepszych wyborów, ale nie on tutaj był najbardziej kulawym elementem zespołu amerykańskiego. To mogę tylko powiedzieć, że być może tych punktowych bloków moglibyśmy więcej, ale no tak starannie meczu nie przeglądałem ponownie, bo myślę, że pasywne bloki i obrony są odpowiedzią, że nie zawsze punktowy blok musi być twoim atutem, ale dostajesz dużo szans. Z tego co pamiętam, to mieliśmy grubo chyba ponad 10 więcej obron od Amerykanów, co pokazuje dobrą grę, bo oni przeważnie są zespołem dobrze broniącym na tle swoich przeciwników. I ten poziom skuteczności kontry był wysoki, więc to są takie plusy. My cały czas mamy drobny problem na otwarcie meczów, na pewno na lewym skrzydle i coś się dzieje na linii Marcin Janusz z Kurkiem, gdzie ta wystawa nie jest w tym rytmie, który od razu byśmy oczekiwali, ona się jakby buduje. Bardzo dobra jest podwójna zmiana, zaczyna funkcjonować, choć Kaczmarek rzadko wchodzi ze skutecznym atakiem, ale wprowadzamy taką ciągłość gry, odzyskiwanie piłki, poprawianie sobie sytuacji. Na to czekam. Nie oczekuję fajerwerków jakichś wielkich i rozbudowywania akcji. Ja się czasami dopraszam, no teraz nie jestem w komentarzu, tylko raczej w ocenie pomeczowej, to potem już nie wchodzę w takie tematy, ale chciałbym, bo z chłopakami, czy z Michałem Ruciakiem, czy z Kubą w czasie rozmawiamy sobie, no mi brakuje trochę zróżnicowania wystawy do lewego skrzydła, zwłaszcza jak gra Olek Śliwka i zwłaszcza jak pojawia się Tomek Fornal. To, że do Kamila gramy staranną, powtarzalną, wygodną piłkę pod niego, to jest to okej. Zresztą takie fajne zdanie gdzieś wyłapałem, bardzo mi się podoba to określenie, że są gracze, ci powiedzmy z Made in Zaxa, to są gracze systemowi, faktycznie oni funkcjonują w pewnym systemie, który nie zawsze jest bardzo efektowny, ale na końcu jest efektywny. Jeśli nam się uda wdrożyć więcej tej efektywności, czyli odzyskiwania piłki, powtarzania akcji i na końcu, mimo że procenty świecą się powiedzmy na pomarańczowo, ale skuteczność się świeci na zielono. To będzie dobrze. Zagrywka, bardzo nasz ważny element. U kilku zawodników jest widać moc i właściwie punktujemy w każdym meczu, w każdym secie. Nie mam większych zastrzeżeń. Tak samo tu odwrotnie. Najgorsza nasza formacja i niepewność to są jednak te, to co już Kuba powiedział, to są te bezpośrednie punkty tracone i takie jakieś zadziwiające braki komunikacyjne między naszymi zawodnikami. Pozostałe rzeczy wydaje mi się, że są na normalnym poziomie i też ta reakcja zespołu po przegraniu pierwszego seta nie była histeryczna, nie było żadnej paniki, jest względny spokój, jest dobra energia gry, ale nie ma nadmiernej ekspresji. W tej otoczce, która jest w spodku, to jest też ważne, żeby to wykorzystać energię publiczności i otoczenia dla siebie, a nie żeby ona cię jeszcze dobijała czy dopalała ci, robiła z ciebie strzępek nerwów. Więc ja widzę bardzo dużo pozytywów. Głębia składu na koniec, no to jest dla mnie miejsce, w którym nasz trener ma naprawdę ogromny komfort.
No tak, mogę podeprzeć? Mogę, Mepka? Ja podeprę tylko trenera słowa liczbami, bo mam je przygotowane tutaj odnośnie tak. My w bloku mamy, jesteśmy podobni w tych wyblokach, bo w tym raporcie pomyślałem, co my dostajemy, nie ma tych wybloków, a ja już się tutaj mam. Więc my na równo, po 10 my i 10, i 10 Amerykanie, więc tu byliśmy bardzo, bardzo zbliżeni. W obronie my 17 obron wpisanych mamy, oni 18, jesteśmy podobnie, ale to co trener powiedział, my mamy 43 kontry, kończymy z tego 24, czyli jesteśmy na 56%. fantastyczna liczba. W tym mamy jeden błot na kontrze, 5 razy nas zablokowali, a Amerykanie na kontrataku mają 30 kontr i kończą z tego 10, czyli 33%, mają dwa błędy i 4 razy zablokowani, więc ta kontra była istotna. Ilość błąd była większa, ale przede wszystkim myśmy połowę z nich z tych kontr skończyli. Więc te liczby są ważne, bo ta kontra kolejny raz się nam powtarza, że jesteśmy mocni w tej kontrze. Tak piłka do nas przychodzi, to my od razu karcimy przeciwnika punktem. A to jeszcze jedna rzecz, która też wynotowałem, co trener powiedział odnośnie tego drugiego seta. Tam było 19-16 prowadzimy, wchodzi Russell na zagrywkę i po 19, tam strzela w trybuny, tam gdzieś ta piłka, gdzie leci za spodek do tej pory, ale od tego momentu Tuaniga robi podwójną, De Falco wystawia Vante.
Halo. Coś chyba przerwało. Mam nadzieję, że diabeł wróci za chwilkę, ale papa jesteś, tak?
Jestem. Od czasu do czasu ruszam, żebyś nie myślał, że też zastygłem.
No, bo to coś zawiesiło. Ja tylko dodam do tych plusów, o których mówiliśmy, dodam, że no publiczność to jest na pewno ten 7., 8. zawodnik, jak tam sobie liczymy. I niewątpliwie wczoraj znowu odegrała wielką rolę i to jest fantastyczna atmosfera, za co też trzeba podziękować Markowi. Tutaj Marek pisze, żeby pochwalić publiczność, ale Marek też robi kawał roboty. Diabeł jest z powrotem, wywaliło. Także publiczność na pewno jest tutaj też kolejnym bohaterem tych meczów i to, co powiedziałeś, Wojciechu, nie pęta, a mobilizuje, a gdzieś nakręca naszych zawodników. To jest ta publiczność z 2014 roku, 1:1 przeniesione. Tutaj nie ma żadnej takiej atmosfery presji, jest tylko i wyłącznie pozytywny doping i atmosfera, która niesie, który musi ładować i która widać to, że pęta jednak takie drużyny jak Meksyk czy Bułgaria, które wychodzą na nas, które są absolutnie nieprzygotowane, to pęta im od razu nogi i gdzieś na starcie widać różnicę już w wejściu w mecz z takimi zespołami i myślę, że ten, kto przyjedzie tutaj z Lublany do Gliwic, też to poczuje. To może być jakiś tam dodatkowy taki mini faktor, który odegra swoją rolę. Oczywiście Amerykanie są bardziej przyzwyczajeni do grania w takiej atmosferze i w takich halach, z nami choćby, ale ten, kto przyjedzie, może zespół gdzieś tam z dalszej części drabinki, może mieć z tym pewien problem. To przygotowanie fizyczne, oczywiście, o którym mówiliście, to też jest widoczne, to najbardziej chyba ja bym podkreślił to mimo wszystko. Widać po tych zawodnikach, którzy w czasie Ligi Narodów i w tym sezonie mieli swoje problemy i o których mówiliśmy, że czekamy na nich. Mówiliśmy, że czekamy na lepszą dyspozycję na przykład Kuby Kochanowskiego i wydaje mi się, że Kuba Kochanowski zaczyna fruwać. Jeszcze nie zagrywa tak punktowo, jak potrafi i nie daje tego wkładu asami na przykład wczoraj, natomiast wydaje mi się, że już widać po jego szybkości najścia na środku i po jego wyskoku do zagrywki i po jego mocy uderzenia, bo tam zaglądamy do pomiarów naszych członków sztabu, jakie to są prędkości. Te prędkości są troszeczkę przez nasz sztab mierzone, są troszkę niższe niż te, które są później wyświetlane w hali. Dla przykładu mniej więcej 114 km zmierzone u nas w naszym sztabie trenerskim, to w hali i na naszych grafikach tych telewizyjnych daje 127, więc to jest bardzo duża różnica, 13 km na godzinę, ale no Kamil Semeniuk na przykład wczoraj serwował między 105 a 112 km na godzinę, wszystkie jego zagrywki mieściły się praktycznie w tym przedziale, Bartosz Kurek to samo i właśnie Kuba Kochanowski również, więc to pokazuje, że jest dyspozycja równa, jest dobra dyspozycja fizyczna, biją mocno, biją gdzieś na tych swoich najwyższych pułapach, na tych swoich najlepszych możliwościach. No, oprócz Kuby Kochanowskiego podkreśliliście obronę i system ten blok obronę. No i też mieliśmy w czasie tego sezonu znaki zapytania przy pozycji Pawła Zatorskiego. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale Paweł wygląda dużo lepiej niż wyglądał w tym sezonie. I te obrony to też jest efekt tego, że jego dyspozycja poszła mocno do góry. I przecież tym Amerykanie między innymi wygrywali mecz z nami, że my nie potrafiliśmy skończyć w pewnym momencie swoich akcji i kontr, natomiast oni niemiłosiernie nas punktowali i w tym elemencie byli dużo skuteczniejsi, lepsi w Bolonii, a tutaj gdzieś tym razem udało nam się z dużą różnicą wykorzystać to na swoją korzyść. Bartosz Kurek w pierwszym secie miał swoje problemy, ale znowu wchodzi w ten mecz od drugiego seta już na bardzo dobrych procentach i w zasadzie gra nieomylnie do końca. I to też jest kolejny duży plus. Wczoraj jeszcze dołożył do tego zagrywkę. Jest cały czas na wysokim poziomie Kamil Semeniuk, a więc te dwie nasze armaty na lewym i prawym skrzydle. Myślę, że to są te takie największe plusy. No to teraz minusy jeszcze dołożyłbym, co detalicznie i ogólnie. Ten chaos, o którym mówiłeś, Kubo, to pierwsza rzecz, którą też podkreślił trener Grbić. Cztery piłki powiedział na kontrach źle wystawione. No myślę, że najgorsza z tych piłek to była chyba stosunkowo najprostsza piłka wystawiona przez Olka na antenkę wrzucona. To była taki pokaz troszeczkę niestety tego błędu, który wkurzył trenera Grbicia. Drugim takim błędem oddanym za darmo, który bardzo wkurzył i myślę, że widać to było po minach samych zawodników, to jest oczywiście błąd ustawienia przy naszej zagrywce. No to jest coś, co się w ogóle zdarza, nie wiem, czy zdarzyło wam się kiedykolwiek jako zawodnikom i trenerom, żeby popełnić błąd ustawienia przy własnej zagrywce i on był o tyle też bolesny, że ściągnęliśmy sami sobie Kamila Semeniuka z zagrywki. No to jest rzecz, no w ogóle to chyba niedopuszczalna na tym poziomie. No to są takie dwie rzeczy, które najbardziej wkurzają. I trzecia, w moim mniemaniu jakby największy problem, no to był jednak wczoraj Olek Śliwka gdzieś w drugim secie. Tak? O ile w pierwszym secie on się jeszcze obronił dobrym atakiem, ale już przeciekał w przyjęciu, o tyle suma summarum popełnił chyba w całym meczu 3 albo 4 błędy bezpośrednie w przyjęciu. Zaczął mieć duże problemy także w ataku. Został chyba w drugim secie 2 albo 3 razy zablokowany. Nie wiem, czy tam masz, Kubo, te cyferki.
Mam, już przygotowałem sobie.
Detalicznie, to zaraz oddam głos. No i trener zdejmuje, wprowadza Fornala, ale później na trzeci set wraca z powrotem do wyjściowego ustawienia z Olkiem Śliwką i to ponownie zaczyna być duży problem i Fornal tak naprawdę później jest obiektem zagrywki mocnej Amerykanów, ale jednak broni się, świetna skuteczność w ataku i wszystkie te bomby utrzymane gdzieś na 5-6 metrze do góry, ale przyjęte.
To ja Śliwkę mam tutaj rozłożonego na czynniki pierwsze. W zagrywce 4 zagrywki, 1 zepsuta bez asa, 1 na plus. W przyjęciu 15 przyjęć, dostał 4 asy, 1 na drugą stronę, czyli z tych 15 piłek 5 oddał. 1 przyjął perfekcyjnie, 1 na plus, 1 na środek boiska. W ataku 16 ataków, 1 raz zablokowany. 3 razy zablokowany, 1 błąd, 4 punkty oddane, 5 razy zaatakował, także wyblokowywali i to jest to, co oni robili, czyli wyblokowywali go i kontrowali, czyli atak na minus to jest wtedy, kiedy przeciwnik może sobie spokojnie kontrę wyprowadzić.
Nawet Pajpa w ten sposób utrzymali z nim granego.
Tak, jest 5 piłek skończonych. Ja mam mały dylemat tutaj, już zaczynam mieć mały dylemat odnośnie oceny, bo wiadomo, że ja że znam tego chłopaka od juniora i z jednej strony ja go bardzo szanuję i traktuję go jako faceta bardzo dojrzałego, takiego bardzo, którego bardzo szanuję, ale z drugiej strony my zaczynamy się z nim troszkę, mam wrażenie, tak omawiać, jak traktować go jak, nie wiem, jajko Faberge, żeby go nie dotknąć, nie ruszyć, bo żeby coś tam się nie wydarzyło. Na dzisiaj, oceniając czysto sportowo, z palcem szacunkiem, Fornal jest lepszym zawodnikiem na dzisiaj, dającym troszkę więcej siatkarsko-sportowo temu zespołowi. I nawet nie wiem, jakbyśmy to nie oceniali, tak dzisiaj jest. Ale zakładam, że Nikola wie trochę więcej. Nikola, często jest tak, że ja miałem takie sytuacje, że nie ściągałem zawodnika z boiska, który nie grał dobrze, ale drużyna grała dobrze. Graliśmy na przykład raz bez lewego, bez prawego, albo bez środka, ale reszta funkcjonowała. Więc na dzisiaj to też funkcjonuje, skoro mamy 22-1 w setach w ostatnich tam kilku meczach, to znaczy, że ten system funkcjonuje. I teraz tak, czy jednym z błędów trenerskich, jak ja uważam, że można popełnić, jest ulepszanie czegoś dobrego. A Ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy, jak Fornal wchodzi, to nie jest jeden raz. Fornal się nie spalił ani razu w meczach. Więc my tak na dzisiaj oceniamy, że Fornal wchodząc daje więcej temu zespołowi. Wczoraj, zobacz, obejrzałem ten mecz i to naprawdę, uwierzcie mi, Śliwek popełnił 3 lub 4 błędy, których nie popełnia. Jemu jedna zagrywka w drugim secie trafiła go w stopę, bo od niej uciekał. Leciała prosto w niego. Nie wiem, skąd się to bierze. Czy to jest to, że my cały czas o tym gadamy, ale dlaczego my o tym gadamy? Ponieważ my rozmawiamy o meczach, które się odbyły i o meczach, które się odbędą. Po prostu oceniamy. Oceniając na chłodno, czysto, bez żadnych sympatii czy antypatii, bo dzisiaj Lewka słyszałem, że ty nie lubisz Witala, bo nie jest Włochem, a lubisz Gwica, bo gada po włosku, bo możecie sobie rączkami pomachać po wywiadach. Oceniając na chłodno, tak, dokładnie, oceniając na chłodno, Fornal dzisiaj daje więcej temu zespołowi, ale więcej, jeżeli wygrywamy mecze regularnie, to co oznacza dawać więcej? Czyli nie możemy wygrać 4-0. Tyle, dziękuję.
To moje sympatie i antypatie to jest jedna z największych bzdur, jaką czytam czasami na Twitterze i śmieję się z tego wszystkiego. Jestem w czasie sezonu posądzany, że jestem kibicem najpierw Zaksy Jastrzębskiego, potem Skry, a na końcu Resowi, więc śmieję się z tego wszystkiego. Papo, nasze problemy, te minusy w takim razie. Teraz ty wymieniłeś ich dużo, ja podkreśliłem 3 z nich. Twoja ocena, zwłaszcza właśnie tego tematu, który poruszył Kuba, tak, bo ja też jestem wielkim fanem jakby Olka jako człowieka i jako jakości siatkarskiej zawodnika, natomiast tu i teraz, w tej chwili, myślę, że ten mecz też mocno unaocznił, że po prostu lepiej drużyna funkcjonuje z Tomkiem.
No to tak znowu troszkę szerzej. Pierwsza rzecz. Pierwszy set, 12 błędów amerykańskiej drużyny, umiejętność życia czy podtrzymywania swojego życia siatkarskiego na boisku na błędach przeciwnika też jest jakąś wartością, choć ona nie jest kontrolowana przez ciebie, ale jeśli przeciwnik daje ci taką ilość błędów, a ty nie możesz tego, nie umiesz tego wykorzystać, to zaczyna być twoją słabością. I to był pierwszy set i tam się zaczęły właśnie problemy związane. Mógłbym powiedzieć, że dlaczego zawodnik mający bardzo przeciętne wartości, o których mówił Kuba, już nie będę powtarzał, żeby nie rozszerzać tutaj tego tematu, ma najwięcej wykonanych ataków na ten moment, bo równocześnie nie ma skuteczności też prawe skrzydło. I to była dla nas niewygodna gra, nie poszły piłki tam, gdzie powinny pójść z różnych względów, z poziomu przyjęcia. Być może 2-3 poszły ze złego wyboru Marcina Janusza. Nie, że źle zostały wykonane same w sobie, tylko ponownie trafiła piłka do Olka z nie najbardziej lubianych dla niego sytuacji. On tego nie skończył, o czym już mówił Kuba, o tych wartościach procentowo-jakościowych. Dużo wybloków, dużo z tego dostaliśmy kont. Czyli nie umieliśmy żyć trochę, jakby żywić się tymi błędami amerykańskiej drużyny, co nas uratowało w secie drugim, co znowu Kuba tu wyłapał, bo ja już wczoraj z Kubą rozmawiałem, mówię, obejrzyj jeszcze raz końcówkę, gdzie my żeśmy i czym my żeśmy to tak naprawdę wyciągnęli. No właśnie, bykami Amerykanów, a to jest taka drobna różnica, ona jest niby na końcu la kibica, może mniej wprawnego, a kogo to obchodzi, wygraliśmy seta, po co tu marudzić. Tak, ale siatkówka to jest gra wielu, wielu powtórzeń, wielu różnych sytuacji. Przydarzy się mecz, w których będziesz grał o wiele lepiej wizualnie i nagle nie wykorzystasz, a nagle przeciwnik nie popełni tych 2 błędów i nagle się okaże, że ty samodzielnie punktów nie robisz. No więc ten zarzut dotyczy jakichś, myślę, 2 setów, a może pół, no 1¾ do naszego zespołu, że tym razem nie potrafiliśmy wykorzystać tych błędów przeciwnika z różnych powodów. Co do przede wszystkim tak, ja uważam, że to jest drobna uwaga do mojego młodszego kolegi, przestańmy za każdym razem będąc w roli eksperckiej jakby usprawiedliwiać swoją ocenę, bo jak będziemy traktować nasze oceny jako krytykę, sami się wpędzimy w takie kajdany, z których się potem ciężko jest wydobyć. My swoich zawodników znamy, szanujemy, jednych lubimy mniej, drugich bardziej, ale wszystkich na pewno szanujemy. Oceniamy tu i teraz i koniec i kropka. Nie, nikt nie ma, że tak powiem, cały czas wywieszonych tych całych swoich CV dla usprawiedliwienia, albo że my musimy się cały czas tłumaczyć, że kogoś nie można dotknąć. Jajko Faberge mi się podoba, no dobra, będzie śliwka Faberge. Tak jest, Nikola Grbicz od początku postawił na pewnych zawodników, łamiąc oczywiście ogólny nastrój, gdy przychodził, że wszyscy mają dzienniczki czyste, nikt nie ma żadnej wpisanej oceny, on nikogo w ogóle nie zna i wszyscy są od zera zaczynają. No to jest oczywiście, to był taki tekst na wejście i właściwie tyle. Od tamtej pory było wszystko wiadomo, postawił na swoich bardzo sprawdzonych zawodników, z którymi miał i okazję trenować, i którzy dokonali rzeczy sportowych w klubie historycznych i niesamowitych. I tyle. I on się, tak jak powiedziałem, on się trzyma graczy swoich systemowych i będzie ten system utrzymywał jak najdłużej przy życiu. I kończąc, efekt końcowy, tak długo będzie rozgrzeszał wszystkie nasze zapędy do zmian, do szukania, poprawiania dobrego albo średniego, ale skutecznego, to nie jazda figurowa, może się czasami gra faktycznie nie podobać, ale gdy na końcu to my mamy punkcik, gdy na końcu my bierzemy seta i wygrywamy mecz, no to właściwie kończymy temat. Mamy potencjał na ławce, Tomek Fornal jest ewidentnie w bardzo dobrej dyspozycji, dostępny w każdym momencie. Do znudzenia będę powtarzał, że błąd w boksie jest kończący. Gwiazdki w oczach, ręcznik i koniec. W siatkówce jest mnóstwo drobnych knockdownów, ale przeważnie nie kończy się meczu, więc jest czas na reakcję, obserwujmy trenera, póki co wpuszcza raz szybciej w jednych pojęciu, raz wolniej, ale cały czas efekt na końcu jest dobry. Jak to Tomek Fornal znosi? Odpowiedzią jest jego reakcja. No, gdyby miał jakiś negatywny nastrój, że on oczekuje tym razem już grania w szóstce i jego pozycja jest trochę większa niż zespół, tu oczywiście to ja to tak interpretuję, on tego ani razu nie pokazał, więc on to znosi dobrze, wchodzi na tych zmianach dobrze i skutecznie, choć sam mówi, że dla niego ta rola jest nowa, ale zaczął się do niej przyzwyczajać, zaadoptował się. Podejrzewam, że taką samą, choć wcześniej przygotowywany do takiej roli jest Kwolek, para Łomacz, Kaczmarek, no to siłą rzeczy tak wygląda ich zmiana i jesteśmy w domu. Karol Kłos mniej więcej jest to samo. Teraz, kiedy trafi w to Grbicz, kiedy podejmie decyzję, trzymajmy się efektu końcowego. Ja mogę tylko z mojego rocznika przypomnieć młodszym kibicom albo nawet i wam. Była taka para w naszej reprezentacji tych złotych medalistów olimpijskich, bo do nich zawsze gdzieś się wraca. Mirek Rybaczewski, Marek Karbarz. Dwaj identyczni, że tak powiem, jakościowo, każdy gotowy do, jeden gryz po łydkach, drugi zabijał spokojem. Grali po pół, złoto na szyi. Czy dzisiaj się razem siedzą przy stole? Siedzą.
Ja też nie mam wątpliwości, że i Tomek, i Olek, jak zdobędą ten medal, to też napiją się razem przy stole nie jeden raz. Natomiast oceniamy tu i teraz, tak jak powiedziałeś. I chociaż to nie jest jazda figurowa, to wystawiłem z Danielem noty po meczu z Bułgarią, Meksyk troszeczkę żeśmy odpuścili, wystawmy noty i dzisiaj w takim razie, bo był to taki krwisty mecz, którym dużo się wydarzyło i można zróżnicować te noty zawodników. Zacznijmy w takim razie od Olka, 31% w ataku, mówiłeś Kubo, 40% w przyjęciu na koniec, tak Papo?
Mam jedno jeszcze takie uzupełniające pytanie do Kuby, bo on nam w tym pomoże, a ja się nie zagłębiałem w ten temat. Jak wypadł końcowo jeszcze w tych rozszerzonych statystykach Paweł Zatorski? Bo ja z Pawłem Zatorskim mam mały problem, choć widzę zdecydowanie progres. Widzę progres. On złapał kilka takich obron, przerwał lot piłki w taką niewygodną strefę, wytrzymał na pozycji. To jest wszystko symptomy, że coś się poprawia, ale czy w cyfrach jest lepiej?
Ja do Pawła to jeszcze pokazałem, to mam pretensje o ten pierwszy set i tego asa od Smitha, bo to jest błąd bardzo taki wyraźny i taki niepotrzebny, który bierze zagrywkę za palce. ale w przyjęciu. Przyjmował 16 razy, dostał jednego asa, czyli o którym teraz mówię, nie zagrał na drugą stronę ani razu. 6 piłek z tych 16 przyjął na minus, czyli graliśmy wysoką piłkę, 4 na środek boiska, jedną pozytywnie i 4 perfekcyjnie, czyli 5 z 16 można było grać. Mam dylemat jeszcze odnośnie asa, który dostali od w drugim secie od Tuanigi z Semeniukiem między, bo Semeniuk dostał to na lewą stronę, kiedy to było odwrócone chyba ustawienie, dostał na lewą stronę i chyba to, i to piłka była leciała na pewno nie więcej niż 85 na godzinę. W przyjęciu wydaje mi się, że taką średnią dostateczną, a jaką my mamy skalę, Lepka, od 0 do 10 czy ze szkolną?
0 do 10 albo nawet 1 do 10 przyjmijmy.
Od 1 do 10.
1 to jest katastrofa totalna, jakiś występ w ogóle kompromitujący, zjazd do bazy i drama. 10 to jest też, uzależniamy troszeczkę od skali trudności, od jakości spotkania i tak dalej. No przyjmijmy, że Mistrzostwa Świata i mecz z Amerykanami to jest wysoka skala trudności. No ale proszę, słucham, w takim razie zacznijmy od Pawła Zatorskiego, skoro już wymieniłeś jego cyfry i mamy to na tapecie, to ocena twoja, Kubo, występu Pawła Zatorskiego.
Ja daję za przyjęcie daję 4, za obronę daję 7, czyli daję mu 6.
Papa?
Zgadzam się z szóstką, dobra analiza. Ja od Pawła oczekuję i wiem, że może być lepiej i więcej.
Dobrze, zostawiamy 6. Olek Śliwka, o którym tyle też już powiedzieliśmy, żeby nie rozwadniać się i nie wydłużać tego wątku. Ocena Olka, Papo.
5.
Ja takie naciągane 4 i to głównie za te asy, które dostawał i za minusowe zakończenie meczu, to nawet 4.
To ja skłaniam się bardziej do Kuby, 4 ode mnie i w takim razie, żeby zamknąć linię przyjęcia, Semen i Tomek Fornal, Kubo, w takim razie zacznijmy od Kamila Semeniuka, on skończył mecz na 13 punktach, 6 breakpointów plus 7 dla drużyny, 2 asy w 16 zagrywkach przy jednym błędzie, 30% w przyjęciu, 3 błędy na 20 piłek, które przyjmował, a przyjmował najwięcej w naszym zespole, 15% perfekcyjnego, 10 na 14 w ofensywie, czyli 71% w ofensywie przy jednym błędzie i jednym bloku na nim. Jeden blok także w wykonaniu Kamila. Twoja ocena?
Jakby brać pod uwagę samą ofensywę, czyli te 71, jeden błąd, jeden out, to na pewno to bym było na 9 w takim meczu, na taki mocny blok do 9. To są bardzo dobre liczby. Chociaż co prawda ciekawe jakby było, jakby dostał tych piłek 10 więcej, ale tu nie mam problemu z tym. O, i to przyjęcie to jest 30% tylko na 20 przyjęć i 3 błędy, więc tutaj daję też 3, 4 i razem będzie 7. A tak, okej, przyjęcie do poprawy.
Ja dałbym 8, Papo.
No to ja wjadę z jakimś 7,5, ale to nie, nawet nie sugerując się specjalnie wami, choć to są oczywiście podparte liczbami. Bardzo doceniam to, że Kamil się koncentruje na zagrywce z bardzo mocną, czy taką prawie najmocniejszą swoją zagrywką i trafia bardzo dobrze w strefy zadaniowe, taktyczne wyznaczone i to jest, bo od tego się zaczynają problemy też przeciwnika, jemu w zapisie tam nic właściwie nie dyga, ale gdzieś ta akcja się rozwija na naszą korzyść, więc Kamil robił, no tak, on na zagrywce i z przodu zrobił robotę na może nawet na 9, czy tam na dobre 8, z tyłu zrobił robotę na pewno poniżej 5 albo bliżej 5, 7,5.
Tak, ja skłaniam się do 8 właśnie z tego względu, że po pierwsze do niego były posyłane też te wysokie piłki, kiedy mieliśmy problem, a dwa, że właśnie zagrywka wczoraj funkcjonowała fenomenalnie u niego. On zrobił w drugim secie robotę, którą u nas wykonywał na przykład Wilfredo Leon wczoraj, to znaczy nie tylko punktował, kiedy trzeba właśnie z piłki bezpośredniej, bo wczoraj tych asów bezpośrednich nie było tak dużo, ale Amerykanie przy jego zagrywce dali nam 2 piłki bodaj przechodzące od razu do nas, które żeśmy skończyli i 2 piłki, które przyjęli gdzieś tam w buraki.
No wywraca tego, który przyjmuje, porusza go mocno, angażuje tą strefę, która jest niewygodna i taktycznie dla nas korzystna, i potem akcja przeciwnika rozwija się w jakiś sposób przez nas, chociaż częściowo kontrolowany. To są takie już niuanse, ale to jest potwornie ważne. Także on pracuje na końcowy efekt, choć jego praca gdzieś tam może być trochę niezauważona, ale raczej przez laików.
Tak, no,
a zwróćcie też uwagę.
Jej nie ma zamkniętej w zapisie statystycznych tych zagrywek, o których mówimy, czterech. To są rzeczy, których nie ma, bo to są przyjęte na końcu piłki, a więc nie będą w asach. Są detalicznie rozpisane w każdym przyjęciu, że Amerykanie popełnili złe przyjęcie, ale jednak to nie jest punktowe. I dwie piłki przechodzące na naszą stronę, z których my kończymy kontry, których też nie znajdziesz w tym zapisie podstawowym, musisz wejść już ten detaliczny.
No to tak jak ty, Lepinio, też pracujesz przy piłce nożnej, to pewnie byśmy mogli do arsenału słów opowiadających o siatkówce powiedzieć, że mamy posiadanie piłki albo oddaliśmy kolejny strzał na bramkę przeciwnika w światło bramki.
Tak, tak, tak. To prawda, bo to są takie właśnie strzały w światło bramki, które gola nie muszą dać, ale męczą cały czas.
Nie wchodzą, prawda?
Tak, są dowodem na przewagę. Tomek Fornal w takim razie, stajemy na 7,5 dla Kamila, jako ta wyśrodkowana ocena, 7,5 Papa, ja 8,7 Kuba. Tomek Fornal, jego wejście na boisko na raty, ale ostatecznie dograł ten mecz do końca, 7 na 12 w ataku, przy tylko jednej akcji zablokowanej, 58%, 33% przyjęcia, 12 piłek zostało w tym krótkim fragmencie posłanych w jego stronę. On w pewnym momencie był obiektem tych najmocniejszych zagrywek i przyjmował wszystko na siebie. W 5-6 metrach to już były naprawdę mocne ciosy, a mimo tego z 12 piłek 25%, a więc 3 piłki były dograne perfekcyjnie też do kolegów. 7 zagrywek, 2 błędy, bez asa, bez bloków, łącznie na plus 4 wyszedł Tomek Fornal. Kuba.
Tu od razu wytłumaczę, ja dam taką samą ocenę Semeniukowi. Oczywiście Semeniuk był ważniejszy w tym meczu, ale my oceniamy za to, co zrobił, co wszedł. Więc ja też dam mu tą 7, a może nawet 8 bym mu dał za to, że on nie ma takich dobrych liczb przyjęcia, ale oglądając ten mecz, on naprawdę strzały przyjmował i ratował te piłki. Nie dostał żadnego asa. W ataku wszystkie setówki skończył, chociaż ta w drugim chyba secie była przypadkowa bardzo mocno po obronie 1-1 Zatorskiego. Tak piłka w siatkę wpadała, on tam później przepnął kitkę. 8 kolejny raz, ja nie przypominam sobie Fornala, który wchodzi i gra źle. W sensie takiego, że on wchodzi i mówimy, niech go już trener zdejmie, bo się chłopak męczy. 8 i robi to, co trzeba. Na plus 4 kończy.
Świetne wejście. Przypomnę, że Kamilowi dałeś 7.
Dlatego mówię, że 7 jednemu i drugiemu, tylko 7 daję Kamilowi, ponieważ on gra cały mecz i no ciężko oceniać chłopaka, który wchodzi i gra, ma inne zadanie, a temu, który wchodzi w sytuacjach, gdzie tam jest problem. No mamy problem, jeśli problem ze śliwką, on wchodzi, ratuje. Dlatego ocena jest taka zbliżona. Obydwaj zagrali bardzo dobre spotkanie.
Moja ocena 7, przy 8 Kamila Semeniuka, ja jednak daję dla Kamila oczko wyżej. Papo?
Widzę, że ilość pracy i długość wykopanego rowu liczy się jednak u ciebie po ostatnim remoncie. Kamila jest dłuższa niż nie zdążył to Fornal. A ja pójdę w przeciwnym kierunku. Za głowę Tomka daję mu absolutną dychę, bo to wchodzenie to jest nerwówka. Kuba czasami bywał rezerwowym i myślę, że głowę docenia równie ważnie, choć miał jeszcze bardziej newralgiczną pozycję. Głowa, dycha, zadania sportowe 8, daje 8,5.
Czyli średnia wyjdzie jakieś 8 z tych 7, 7 w kierunku 8, 7 moje i 8,5 to jakieś 8 dla Tomka Fornala.
Nic ocena Tomka Fornala nie umniejsza jakości gry i tego, co wniósł Kamil. Absolutnie. Wszedł na inne zadanie, na inny front i na tym froncie wytrzymał i zrobił i dał nam plus. Ja jestem zdziwiony, że on nie ma zapisanego punktu, bo mi się, Kuba, wydaje, że on chyba ze 3 razy brał udział i to natychmiast w takim bloku podwójno,
potrójno. Nie był żaden jego.
Nie twierdzę, że to piłką, ale Tomek jest bardzo agresywnie blokującym zawodnikiem. Na początku go macają jak wchodzi, bo jeszcze uważają, że zimny gdzieś odstrzeli jakiegoś sęka. Nie robi tego, nawet te przyjęcia do góry i ta parabola, o której często mówiliśmy, z czym borykał się Zatorski, z tymi jak to nazwaliśmy, sznytami do siatki, które bardzo utrudniają rozgrywającemu i też nie pozwalają środkowemu chodzić w odpowiednim rytmie, to tutaj ta parabola nawet na ten trzeci czy czwarty metr, jak się dobrze postara rozgrywający, to nie zamyka mu właściwie żadnej strefy.
Tak, to są czasami piłki bronione tak naprawdę, a nie przyjmowane, bo to są naprawdę bardzo mocne uderzenia. Zamknijmy...
Takie chirurgiczne wejście, które ja doceniam bardzo, bo siatkówka to nie jest gra, która dzisiaj wybacza. My zaczynamy rozmawiać o takich rzeczach, o których ja przez całą karierę nie wiedziałem, że w siatkówce mają znaczenie, bo było mielenie, a teraz gramy każdą akcję za punkt i wszystko się pamięta.
Zamknijmy skrzydłowych Bartoszem Kurkiem. Najwięcej punktów w naszej drużynie 20, plus 10 wyszedł sumarycznie, dlatego że mimo 6 błędów w polu zagrywki był najczęściej zagrywających aż 23 razy. Tak jak mówiłem, w tych pomiarach to były wszystko zagrywki w kierunku powyżej 110 km na godzinę. Zrobił 2 asy przy 6 błędach. 30 piłek też dostał do ataku i też był numer 1 opcją absolutną, bo 30 piłek Bartosz Kurek, 16 piłek dostał Olek Śliwka, 14 piłek Kamil Semeniuk, 16 piłek dostał Mateusz Bieniek, 12 piłek Tomek Fornal, a więc tutaj zdecydowanie najwięcej było posłanych na prawe skrzydło. Z tych 30, 17 zostało skończonych, a więc 57%, ale ten procent ataku i w ogóle jego ocenę ataku tak naprawdę zaniża pierwszy set, bo ten pierwszy set źle zaczął Bartek. On skończył w pierwszym secie tylko 2 z 7 piłek i 2 razy został zablokowany. Od momentu drugiego seta w zasadzie Bartek był niemal bezbłędny. Wyjmując pierwszy set, to jest 15 z 23 piłek skończonych. 15 z 23 piłek od drugiego seta Bartek już skończył i nie został już później ani razu zablokowany, popełnił 2 błędy. Jeden blok na jego koncie, łącznie 20 punktów. Moja ocena, jeżeli daliśmy 8 Kamilowi Semeniukowi, wy nawet skłaniacie się do 8,5 dla Tomka Fornala, no to moja ocena wczoraj 8,5 w kierunku 9 Bartosza Kurka. Proszę, panowie.
No, ja ósemkę. Ósemkę daję, ponieważ to było tak właśnie od trzeciego seta granie, to jeszcze zobaczyłem sobie samo kontrę, to nawet bliżej, no 8,5, bo sama kontra ma, dostał 10 piłek na kontrze, 6 piłek skończył, raz został zablokowany, bez żadnego błędu. Ta kontra to jednak, to widzimy te liczby, skąd się biorą, te kontry, te problemy, te piłka po obronie, kontra to zazwyczaj, to jest piłka wysoka, a Janusz szuka Kurka na problemach, na tych breakpointach. Serwis, 6 błędów, ale to, no, mieliśmy to ustawienie dosyć mocne, a ja sobie szykuję te 90 na spektakularne mecze, na takie spektakularne. Więc 8, najlepszy nasz zawodnik.
Nie ma się do tego przyczepić. MVP meczu, więc jeżeli byliście...
Tak, najlepszy zawodnik.
To... Fornalowi nawet 8,5, to dlatego ja tutaj chcę zróżnicować, no bo MVP powinien mieć coś na plus. Proszę, Wojciechu.
No, tu jest ważna rzecz, że Bartosz ten pierwszy set nie przekreśla jakby do dokonania końcowego, bo lepiej, że jak zawodnik w meczu rośnie i końcowy wynik jest bardzo na końcu ważny, a on jest ważnym składnikiem tych najważniejszych wydarzeń. Bez Bartka byśmy wczoraj mogli zaliczyć bardzo ciężką pięciosetówkę, bardzo różnie by mogło to wyglądać. Ja to ubiorę w ocenę 8. Tylko dlatego daję Tomkowi Fornalowi tą połówkę i tu nie chcę się tłumaczyć za to, że jego zadanie jest cholernie trudne i wymaga czegoś więcej. Natomiast na dystansie jak zagra, może za taką samą grę otrzymać ode mnie 7, bo gdzieś tam będzie dużo tego mielenia i tego materiału do analizy. Bartosz ma jeszcze kilka rzeczy na pewno do ustabilizowania. Zagrywka to jedna z nich, bo moc ma, wszystko ma, może szybsze otwarcie ataku do prostej, którą wiemy, że lubi, ale czasami idzie jak przecinak i nie wiem, czy to wynika trochę z wystawy, a trochę może ze złej decyzji, ale ja jeszcze bym u Bartosza oczywiście widział drobną możliwość poprawy, ale pewnie w tym wieku nie wydaje mi się specjalnie to możliwe gdzieś złapać jakąś obronę, trochę może spokojniej, bo Bartosz jest bardzo aktywny, bardzo chętny do obrony, ale z tą obroną bywa różnie, ale to trochę nie jego zadanie, więc ja daję ósemkę.
Środkowi Kuba Kochanowski na 6 punktów, Mateusz Bieniek na punktów 13. Kuba Kochanowski i Mateusz Bieniek jednak bezbłędni w ataku. 5 z 7 piłek skończonych u Kuby, 10 z 16 piłek skończonych u Mateusza. Obaj nie zablokowani, obaj nie popełnili też żadnego błędu bezpośredniego. 2 bloki Mateusza, 1 blok Kuby Kochanowskiego. Mateusz oczywiście jest najczęściej zagrywającym w dniu wczorajszym po Bartoszu numer 2 akurat, ale no to jest na jego ustawieniu zazwyczaj najwięcej mamy dobrych akcji i punktów. Wczoraj 19 więc serwisów, 1 as serwisowy, Kuba 13 zagrywek bez asa, Mateusz 4 błędy, Kuba 3 błędy. Myślę, że w moim przekonaniu podobna ocena dla obu panów i zaczyna ta współpraca ze środkowymi wyglądać dużo lepiej niż jeszcze kilka tygodni temu. 7,5-8, no nie wiem, jak wy oceniacie.
Ja bym się odniósł do nich faktycznie tym razem jako do teamu, takiego, który nie rozdzielałbym ich pozycji. W lepszej sytuacji znalazł się Bieniu, jeśli chodzi o dystrybucję piłki i skuteczność, bo jak Kuba teraz rzucił cyfry, to mi uświadomiło, że na 16 ataków 7 rozegrał akcji pozytywnie z Łomaczem, z Grześkiem, gdzie Grzesiek na boisku był, nie wiem, 5% czasu meczowego, tak? Czy tam 10, już nie trzymając się tam stopera. To jest bardzo ważne, że on daje takie ogromne zagrożenie, stwarza. Ja daję 7,5 jednemu i drugiemu, ja bym dał 7,75 Bieniowi za zagrywkę.
7,5 jest okej dla mnie, Kubo?
No też 7,5 będzie okej, 7, bo obydwaj, a serwis na pewno może być, Kochan jeszcze nie skoczył na ten serwis, ale zwróćcie uwagę, że my jak oceniamy środkowych, czy oglądamy środkowych, to oni od jakiegoś czasu nie schodzą poniżej swojego poziomu, obydwaj. Mamy takie, to jest taki pewniak, że na pewno będą mieli dobre liczby w ataku, to wiemy o tym, że jeden i drugi, wiemy przed meczem, ja wiem o tym, że oni będą mieli dobre liczby. Do tego zaczyna się trochę dorzucanie bloku Bienia więcej, bo ja też nie wiem, czy ta łatka się nie przyczepiła do Bienia, że Bieniu to serwuje, atakuje, a nie blokuje, a teraz już zaczyna go dotykać ta piła coraz częściej. 7, serwis Kochana, nie ma serwisu Kochana od wielu tam paru tygodni takiego, żebyśmy takiego, którego on potrafi, czyli te zmiany kierunków do tego, że skrót dochodzi. 7, obydwaj i obydwaj bardzo dobry mecz.
Okej, okay. Marcin Janusz, twoja ocena w takim razie.
Ja tu Januszowi dałbym naprawdę już teraz na chłodno jedną z wyższych ocen za to, dlatego że jedną ocenę taką, że chciał chyba przełamać tego Śliwkę i wziął na siebie ten ciężar, że czasami rozgrywasz tak ma, wpuszczę, wciągnę gościa do grania. I my troszkę później mówimy, i to mamy rację, że dostawał za dużo Śliwka, bo dostawał za dużo, ale może po prostu on go chciał wciągnąć do grania na tym tułanidze, że masz tu małego, skończ sobie kilka piłek, wciągnę cię. Podoba mi się współpraca z środkowymi, mimo tego, że właśnie Bieniu musi iść do sklepu i przynieść coś do Łomaczowi, zresztą regularnie będzie musiał mu przynosić, bo starszy kolega. Podoba mi się ta współpraca, wczoraj na to zwróciłem uwagę, coraz lepiej wykorzystuje Kurka, a przez to Kurek pokazuje te liczby. Bo Kurkowi się pojawia ta prosta, pojawia się ten zasięg, nie męczy się na tych piłkach na prawej stronie, które gasły, które były wąskie, które były niskie, tylko teraz idzie się, bujnie się w górę i wykorzystuje tą ofensywę, więc daję mu 8, Troszkę mnie, bo dzisiaj jeszcze jak oglądałem, to strzelił jednego asa, ale on wydaje mi się, że tego skróta, bo tam zagrał skróta do Falco. Troszkę jeszcze on może robić więcej krzywdy na zagrywce tymi swoją zmiennością zagrywki, czyli skrócić do jedynki, skrócić do czwórki i uderzenie do jedynki, do piątki, bo on ma cały przegląd boiska. Ósemeczka, nawet 9 buda. Dam mu 9, bo mi się bardzo podobał i jak on rośnie, to reszta rośnie. Środkowi rosną i Chórek rośnie.
Papo?
No ja tak wysoko nie ocenię, choć wiem, że on musi zarządzać całą grą i przestrzeń gry dla rozgrywającego jest bardzo ważna. Przede wszystkim tak, nie popełnił żadnego błędu technicznego, takiego jakiegoś wyraźnego. Co do błędów, czy wyborów, ogólnie on gra w bardzo mocnym systemie Grbicza. I on, my nie znając do końca tego systemu, też bardzo ciężko jest oceniać jego, załóżmy, kreatywność gry, bo on czasami nie ma kreować, on ma zabezpieczyć jakość i dokładność i to jest wystarczające. Niczego więcej już oczekiwać nie należy. Marcin bardzo dobrze funkcjonuje w obronie, Marcin jest sprawnym obrońcą. I to, co Kuba powiedział, ma rezerwy na zagrywce, ale jest też zawodnikiem inteligentnym i szuka zmienności i jeśli mecz się układa, to on potrafi na zagrywce jedną po drugiej wykonać całkiem inne zagrywki, to też jest ważne. Przede wszystkim na duży plus daje mu tą jego, nie wiem, wy to jeszcze pewnie będziecie wiedzieli, młodsi nie będą wiedzieli, ale taki był komik Buster Keaton. On grał jeszcze w niemym filmie, ale rozśmieszał ludzi do rozpuchu, nie uśmiechając się ani razu. No on ma kamienną twarz, on jest trochę taki grbiczowski i myślę, że po nim nie widać tego, co się w nim dzieje, a wiem, że się dzieje, bo to jest niemożliwe, bo to nie robot. Więc to dobrze, że on pokazuje swoim kolegom, okej, gdzieś tam oczywiście my tego nie słyszymy, ale oni wymieniają się słowami, więc cała ta postawa Marcina jest ok, nie oczekuje nagle przemiany na jakieś zagrania spod szkoły brazylijsko-argentyńskiej, tego to nie jest żaden zarzut. Ja mu daję 7,5, może 8 za to, że miał różne momenty swoich kolegów, z którymi musiał się uporać i to jest jego zadanie. Okej, będę bliższy chyba 7,5 na ten moment.
Ja dam 8 i też skłaniam się w kierunku tego odbudowania w czasie meczu, bo pierwszy set to nieprzypadkowo Amerykanie oprócz tego, że skorzystali z tego, że nie chcieliśmy trochę wygrać tego seta, to też jednak wydaje mi się, że trochę czytali Marcina i nieprzypadkowo w tym secie bodaj zanotowali 3 bloki na nas. To był też problem właśnie z prowadzeniem Bartka Kurka, więc to nie funkcjonowało jeszcze. Natomiast od drugiego seta w zasadzie, mimo że cały czas ma problem gdzieś na lewym skrzydle z grą Olka, to jednak świetnie funkcjonuje gra z Bartoszem, super wykorzystuje swojego lidera na lewym Kamila, znakomicie zaczyna układać się gra ze środkowymi, którzy do końca meczu nie popełniają ani jednego błędu i naprawdę mam wrażenie, że teraz to tempo ataku ze środka już jest, nie wiem czy się zgodzicie, naprawdę bardzo szybkie. Oni już obaj przecinają te piłki w tempie, które jest praktycznie nieuchwytne. Jednak ten blok amerykański z Bolonii i dzisiaj i wczoraj to były dwie różne historie od drugiego seta. Oni już nie byli w stanie nas przytrzymać, więc za to jak podniósł się i tak jak powiedziałeś Wojciechu, zanim od razu rośnie cała drużyna od drugiego seta, to ja bym jednak skłaniał się do 8, takiego mocnej 8 dla Marcina.
Ja zostawiam jedną rezerwę, która się na pewno pojawi, gdy my uporządkujemy i wzmocnimy powtarzalność przyjęcia, to wydaje mi się, że my mamy jeszcze ogromną rezerwę na pajpie dla naszych obu, właściwie 3 przyjmujących, i Kamila, i Olka, i Bartka, bo cała trójka ma dobry strzał z pajpa i ten pajp może pływać od właściwie strefy 1 do strefy prawie 5, tam po czwórkę prawie może podłazić, bo na szerokości i przez głowę możemy go zagrać i Marcin to grał w klubie, więc tutaj ta rezerwa na pajpie istnieje, a skoro wzmacniamy grę środkiem i nasz środkowy nawet potrafi zabrać z trzeciego metra swojego środkowego, no to, to mi się wydaje, że tutaj jest przestrzeń właśnie dla każdego rozgrywającego i tyle. I tak, Marcin też w to wejdzie.
Dodam jeszcze do Marcina, że to, co mi się podoba w całym sezonie, że my praktycznie po dobrym przyjęciu właśnie, a propos przyjęcia, o którym wspomniałeś, my po dobrym przyjęciu w całym sezonie gramy na ponad 60%. No to jest jakby, pokazuje, że kiedy Marcin ma piłkę dostarczoną właśnie dobrze do niego i może grać swobodnie, może grać bezpiecznie, może też grać dokładnie, starannie, to my wtedy gramy naprawdę skuteczną siatkówkę i możemy się bawić z każdym. No, na Amerykanach 64% w ataku to jest coś, co może się podobać. W całym meczu łącznie, sumarycznie wszystko wyszło 56% do 48%, więc to też myślę, że jest na plus dla Marcina. Jeszcze Kubo, coś chciałeś dodać?
Ja właśnie to wyjąłeś mi to z ust odnośnie tego pozytywnego przyjęcia. My gramy mecz na poziomie 33 przyjęcia i mamy 22 piłki mamy dograne pozytywnie, czyli z tych 22 piłek odejmujemy oczywiście te 7 piłek do łomacza, czyli mamy 9 piłek Bieniek, 7 piłek Kochanowski, nawet chyba 6, bo też dostał jedną od łomacza. Do tego dorzucimy troszkę pajpa, ze 3-4 pajpy były zagrane takie od Janusza, więc tych piłek mieliśmy już prawie tam 16 z tych 22 pozytywnie przyjęcie. Oczywiście tam będzie też kontra wpisana, bo tam też trzeba doliczyć, że te pierwsze tempa też były na kontrze zagrane, ale chodzi o to, że ciężko kreować sobie grę. Był taki moment, że na przykład pajpa na potrójny blok zagrał Janusz, skończony przez Semeniuka, ale tam był potrójny. Oczywiście Amerykanie będą to czytali, ale myśmy też czytali i bo tam też parę razy poszkodziliśmy w ciemno. Oni nam chodzili w ciemno do Tuanigi, bo też była zagranie, że było pewne przez Tuanigę Śliwka, tam przed podwójny blok, ale zakładaliśmy, że tam będzie podwójny. I też zgadzam się z tym, że mamy tą liczbę regularną na pozytywnym przyjęciu. Nie schodzimy, rzadko schodzimy poniżej tam 60%, a jesteśmy w stanie czasami zrobić 70%. I to jest na plus i jesteśmy, i to robimy z każdym. W każdym meczu. I to mi się podoba. Ja tylko miałem zawsze te takie jakieś zarzuty odnośnie tej jakości wystawy do tyłu, która jest coraz lepsza. Więc jest, dla mnie ta ósemka jest taka w sam raz.
Dobrze, panowie, my tu gadu-gadu, a tymczasem równolegle mamy Argentyna-Egipt, w którym Egipt prowadzi 2-1. Tak, tak, to nie jest żart. 3 sety każdy na styku, 27-25 dla Argentyny w pierwszym, 26-28 dla Egiptu, zwycięstwo w drugim, 26-24 w trzecim też dla Egiptu. Egipt prowadzi 2-1. To jest o tyle ważna informacja, że to jest wynik, który może wprowadzić Michała Winiarskiego do tej szesnastki. To jest wynik, który może wyrzucić Argentynę z fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Oczywiście zobaczymy, jak ten mecz się skończy, ale no jest to wynik, który może tam z tyłu tej szesnastki namieszać, no i w związku z tym może nam zgotować troszkę innego rywala. Poczekamy. Na chwilę obecną na tych miejscach z trzecich awans mają Kuba, Tunezja, Kanada i Niemcy. I na chwilę obecną w tabeli takiej zbiorczej Niemcy są naszym przeciwnikiem w 1/8 finału, ale właśnie ten wynik może namieszać. Wyrzuci Meksyk, wyrzuci Argentynę i w zależności od tego, co zrobi Kanada z Turcją, co zrobi Tunezja z Serbią, jeszcze tutaj się troszkę może namieszać. Natomiast niezależnie od tego, z kim zagramy w 1/8 finału, i to dzisiaj będziemy wiedzieli wieczorem, wygląda na to, że Amerykanie tak czy owak będą naszymi przeciwnikami w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, więc my tu sobie rozkładamy na czynniki ten wczorajszy mecz, natomiast wygląda na to, że my z Amerykanami zagramy jeszcze raz. Michael Christensen na chwilę obecną wczoraj nie odbył treningu, on wczoraj tylko podreptał, w zasadzie podotykał piłkę, ale stał cały trening z boku. Bardzo mi się podobało to, co robił w czasie meczu, to jest też typowo amerykańskie, to jest coś, co w ogóle myślę, że funkcjonuje tak dobrze chyba tylko w ich drużynach. To jest coś, co jest na porządku dziennym też w innych dyscyplinach. On cały mecz siedział na ławce rezerwowych z tabletem. cały mecz analizował akcję z opóźnieniem, tak? Bo na tym tablecie wyświetlają się z opóźnieniem kilkusekundowym i cały czas podchodził do asystentów z Perola, do swoich kolegów z drużyny i cały czas coś im podpowiadał, coś miał do powiedzenia. Jeżeli do tego dodamy to, co wiemy od wielu lat funkcjonuje i u Karcza Kiraja, i u Speroła, czyli ten podział na sektory między trenerami. Ty zajmujesz się blokiem, ty zajmujesz się przyjmującymi, ty zajmujesz się rozgrywającymi, ty zajmujesz się atakującymi. No to jest to system absolutnie wyjątkowy. Pytanie, czy Michael Christensen będzie w ćwierćfinale dalej asystentem Speroła, czy będzie na boisku. Natomiast no jest faktem jest, że on jest kontuzjowany. To nie jest żadna zagrywka, to nie jest żadne chowanie Christensona. On jest kontuzjowany. Jak widzicie rewanż z Amerykanami ewentualny w ćwierćfinale w hali w Gliwicach, innej hali. Ja wczoraj rozmawiając troszeczkę z różnymi osobami, no jakby wiedzieliśmy, że przegrywając z Amerykanami możemy uniknąć ich, natomiast na naszej drodze pojawiła się Francja. Wygrywając z Amerykanami wiedzieliśmy, że prawdopodobnie właśnie to będą kowboje. Ja z dwojga złego, no jednak jestem za tym, żeby z Francją spotkać się jak najpóźniej. I ja się cieszę z takiego rozwiązania, że będziemy mogli za Bolonię i za to wszystko jeszcze raz zmierzyć się z Amerykanami. Nie wiem, co wy o tym myślicie.
Ja powiem tak, zanim o Amerykanach, bo mam swoje zdanie, Kuba już to zdanie zna, to najpierw, czy aby na pewno, znaczy na pewno, słowo na pewno, póki mecze trwają, pewnie nie jest. Czy tam na pewno będą na 16 Niemcy? Czy jeszcze ktoś nie może ich minąć?
Może ich minąć.
Nie ma znaczenia, czy to będą dla mnie Niemcy, czy tam będzie Tunezja, czy Kanada. To i tak są zespoły, które są daleko, daleko za nami. Nie mamy prawa w ogóle myśleć o jakichś kłopotach. Ten mecz musi być po prostu wygrany i będzie wygrany. Co do Amerykanów, ja ich nie stawiam tak wysoko, jak oni zostali uplasowani przed rankingiem i po Bolonii. Teraz widać jeszcze bardziej, że chyba się nawarstwiają. Taka kontuzja to oczywiście jest dla nich problem, nie ma dwóch zdań. I z tego powodu mówię, że nie mają składu tak mocnego na wszystkich pozycjach, żeby być taką potężną jedynką, dwójką i żebyśmy do nich podchodzili aż z takim ogromnym respektem sportowym. Wiemy doskonale, że oni są na tym poziomie i takich zespołów jest jeszcze co najmniej dwa lub trzy. Bo ja myślę, że Włosi, że Słoweńcy, że nawet Serbowie mogą się wznieść na poziom taki, że pojedynczy mecz, już nie mówiąc o Francuzach, możesz z nimi przegrać, po prostu przegrać sportowo i tyle. Natomiast czy jeśli to jest kontuzja, Tuaniga, mają szczęście, że Tuaniga pograł Ligę Narodów i pograł dużo, ale uważam, że no Majka jest sprawniejszym rozgrywającym z piłek sytuacyjnych z pola, jest po prostu staranniejszy, jest dokładniejszy sam w sobie, może ma mniej pomysłów, Tuanidze czasami wpadają do głowy chęć zagrania czegoś, co jeszcze na ten moment wydaje mi się przekracza nieraz jego możliwości czysto wykonawcze. Choć nieraz mam doskonałe pomysły, to wtedy pojawi mu się błąd jakiegoś niedolota, jakiegoś odciągnięcia od siatki i nieraz jest to zagranie mega, mega kosmiczne, to nieraz jest zagraniem też obdarzonym dużym ryzykiem i błędem, nie wiem co na to tam Spiro. No jeśli trafimy na nich, to absolutnie uważam, że jest to dobra ścieżka, ale lepsza pod względem sportowym w tym momencie niż przez dzisiaj ścieżkę nawet francusko-brazylijską.
No ja dokładnie tak samo kombinuję, że z dwojga złego też wolę Amerykanów, mimo wszystko ich system gry chyba nam bardziej też leży do naszego systemu gry. Nie wiem, jak ty to oceniasz, Kubo.
Jeżeli miałbym wybierać, nie zastanawiam się ani chwili, biorę Amerykanów w każdym momencie, żeby z nimi zagrać jeszcze raz, a jeżeli mam w drugiej drabince mieć Francuzów i spotkać się z nimi na na samym końcu to biorę Francuzów, ale pozdrawiam teraz Michała Winiarskiego, który ma pewnie stan przedzawałowy, bo tak obserwuję wynik. Chociaż on będzie, jeżeli jak się skończy Egipt jeszcze, bo on będzie czekał nas 3-0 z Serbów z Tunezją. Bo oczywiście Winiarowi życzymy, żeby utrzymał się w tej szesnastce, a w zależności od tego, jak się Egipt skończy z Niemcami, ale później jeszcze może być tak, że będzie liczył na 3-0 Serbów, ale Serbowie raczej będą liczyli na te 3-0, żeby się najwyżej też drabince. Ale powracając, trochę chyba przeszacowaliśmy pewne drużyny przed mistrzostwami, tak? Przeszacowaliśmy Bułgarię, która skompromitowała się na tych mistrzostwach świata bez zwycięstwa. Kubę przeszacowaliśmy, która już na pierwszym meczu wygrała tego pierwszego seta, bo strzeliła 5 asów z Brazylią, która prowadziła chyba 16-8. No i teraz ta Argentyna pokazuje, że też chyba była przeszacowana. I Amerykanie, jak na dzisiaj, widzieliśmy o tym, że wygrywają z Meksykiem 3-0 i wygrywają z Bułgarami 3-0, ale też nie widzieliśmy błysku jakiegoś spektakularnego. Najpierw zrobili to, do nich należy. I wczoraj też widać było, że mamy nad nimi przewagę, więc brać Amerykanów, się nie myśleć, jedziemy do finału z Francuzami i przepiękny mecz w finale, spodek biorę.
Tak, i a propos tych Niemców w szesnastce, to jeżeli Egipt, a w tej chwili w czwartym secie też prowadzi z Argentyną, ale jeżeli Egipt już ma 2 sety z Argentyną, to oznacza, że Argentyńczycy mogą w tym meczu wywalczyć pierwsze zwycięstwo, przypomnijmy, i zdobyć dopiero 3., 4. punkt. Ale jeżeli Egipt wygra z Argentyną, niezależnie w jakim stosunku, to Argentyna już nie przeskoczy Niemców. Egipt będzie miał maksymalnie 3 punkty i bilans setów 3-6, ale w tej chwili ma gorszy bilans punktowy od Niemców, a więc też nie przeskoczy na chwilę obecną jeszcze Niemców, wygląda na to. W związku z tym Niemcy po tym meczu mogą już mieć awans do szesnastki. Będzie pytanie, z którego miejsca. Natomiast my wcześniej zakładaliśmy, że Argentyna wygra z Egiptem i dlatego mecz Tunezji będzie istotny. Tunezja ma w tej chwili bilans małych punktów lepszy od Niemców. Jeżeli przegrałaby więcej niż 7-8 punktami bodaj, to spadłaby za Niemców. Ale teraz to już nie ma znaczenia, bo jeśli Egipt wygra z Argentyną, to ani Argentyna, ani Egipt prawdopodobnie w tej szesnastce się nie znajdą, więc już Michał Winiarski będzie miał ten awans i będzie mógł spokojnie mecz Serbów z Tunezją oglądać. Ten mecz wtedy będzie tylko decydował o rozstawieniu. Niemcy w tej szesnastce będą wyżej, w tej chwili są niżej, ale przy porażce Tunezji 0-3 i tam bodaj od 8 punktów różnicy małych w górę, Niemcy przeskoczą Tunezję i wtedy unikną reprezentacji Polski w 1/8 finału. I to może zepchnąć właśnie Tunezję do Gliwic i podarować nam tę drużynę w 1/8 finału, ale tak jak powiedział Papa, no to nie ma znaczenia. My Tunezję, Niemcy, czy to będzie Kanada, każdy z tych zespołów musimy ograć w 1/8. Nie ma innej możliwości, z całym szacunkiem jakby dla dyspozycji. Jeżeli o czymkolwiek marzymy, to takie zespoły musimy pokonywać, więc dlatego zajmujemy się ćwierćfinałem. Te ćwierćfinały myślę, że będą też arcyciekawe, bo wygląda na to, że jakby właśnie poza Argentyną, która jest też dużym rozczarowaniem tych mistrzostw, w zasadzie cała ta światowa czołówka, mniej więcej tak jak ocenialiśmy, się w niej znajdzie. To znaczy będzie tam Polska, będzie Słowenia, będzie być może Brazylia, być może Francja, być może Włochy, Serbia. Widzimy to po tym rozstawieniu w tej chwili, że to jest w zasadzie te 8-10 zespołów, które są najmocniejsze na świecie. Tutaj nie ma chyba żadnej niespodzianki, bo na końcu Kuba no jednak była oceniana, że musi się potwierdzić w meczach z silnymi. Ocenialiśmy, że Argentyna po igrzyskach trochę jednak gra gorzej i to się potwierdza, więc no chyba rozkład sił na świecie nadal się utrzymuje mniej więcej tak samo. To jest 10 drużyn, które chyba są o krok, dwa przed innymi.
No jakbyś przed mistrzostwami, przed WNL-em i przed mistrzostwami świata powiedział, że Bułgarzy ledwo co utrzymało się w WNL-u i nie wygrają meczu na mistrzostwa świata, obstawiłbyś tak?
Wiesz co, nie wiem, czy bym obstawił, natomiast widać już od kilku lat, że Bułgaria ma olbrzymi deficyt personalny, że to jest zmiana pokoleniowa, która im kompletnie nie wychodzi. Pojawił się w zeszłym roku Nikołow młody i on w tym sezonie gra już regularnie cały sezon w wyjściowej szóstce, natomiast widać, że to jeszcze jest 19-latek, który potrzebuje ogrania i pewnie pójście do Włoch mu w tym pomoże, chociaż zakładam, że tam będzie bardziej uczył się niż grał, więc to też może się różnie na nim odbić. Więc oczywiście w życiu bym nie postawił, że Bułgaria przegra z Meksykiem. No to jest coś, co w ogóle mi się w głowie nie mieści i nie jestem w stanie tego do dzisiaj zrozumieć. Natomiast, że nie wejdzie do szesnastki, no tak, no to było absolutnie możliwe.
Coś mi tu nie gra jeszcze z tą Tunezją i przepraszam, że trenerze, Tunezją i bo jak Egipt przeskoczy Niemców i Tunezja przeskoczy Niemców, to Niemcy nie wypadają na 17?
Bo tutaj dostaję wiadomości, że Egipt wygrał seta, więc to by zmieniło. Ja może przegapiłem w takim razie jedną historię i może tutaj jednego seta Egiptu nie zauważyłem. Poczekajcie,
znaczy,
Egipt
przegrał jest...
z Iranem. Tak, okej, przepraszam. Egipt przegrał z Iranem 1-3, a więc ten jeden set Egiptu powoduje, że tak, Egipt przeskoczy Niemców, a więc rzeczywiście ten mecz z Tunezją będzie musiał Michał Winiarski oglądać do samego końca. Przepraszam.
No tutaj myślę, że to jest fajna dyskusja, ale na cały program, jeśli chodzi o kształt sił sportowych reprezentacji narodowych w męskiej siatkówce, bo można tylko, nie będę rozwijał, bo tak jak mówię, to jest fajny temat. Pierwsza rzecz, zasady kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, które determinują bardzo punktowanie i teraz no, będąc w skórze Bułgarów, ogrywanie Nikołowa było no, ogromną pomyłką, bo koszty, znaczy zyski dla tego chłopaka na pewno niewątpliwe, bo choć bardzo trudne, jemu kiedyś pewnie oddadzą pozytywnie, natomiast ich reprezentacja może prawdopodobnie na moje oko powoli zapomnieć o, bo w Europie się nie przebije, a w kontynencie się nie przebije, a z rankingu nie dostanie w ogóle szansy do igrzysk. No zresztą oni na igrzyskach i tak nie byli, więc to dla nich jest walka chyba dopiero na później. Możemy zaobserwować stabilizację zespołu takiego jak Japonia, w jakiej strefie możemy dyskutować, czy oni się zbliżają do górki, czy są bardzo już bardzo mocnym średniakiem, ale już nie są w ogonie, bo byli w ogonie takim światowym, no nazwijmy szesnastkę jako takim ligą, taką no, ekstraklasą męską. Zespoły afrykańskie są tam, gdzie są. Irańczycy moim zdaniem są zespołem, który zrobił bardzo pozytywne wrażenie przy takim głębokiej zmianie personalnej. Dla mnie specjalnie nie jest żadnym zaskoczeniem słabość Argentyny, ponieważ ja argentyńskie siatkówki poza tym medalem, który na pewno dla nich jest po prostu perłą w koronie, ten brązik, nigdy, bo po prostu nie mam podstaw mówić, że poza urodą gry i być może najlepszym rozgrywającym na świecie, argentyńska siatkówka do tej pory była tam, gdzie była i jej miejsce oby się tylko dla nich nie pogorszyło. Kuba, jeśli swoich graczy roześle po świecie, będzie postęp, ale to też nie w krótkiej perspektywie. Na ten moment jest to zespół z umiejętnościami ofensywnymi, czy możliwościami ofensywnymi może do pierwszej szóstki, a z umiejętnościami taktyczno-technicznymi do miejsc 16-32. Także to są dwa różne światy i ten zespół tak funkcjonuje. Inni wszyscy grają tak samo. Jestem zaskoczony słabą, mimo wszystko słabą grą niemieckiej drużyny, która ma trudną grupę, ale poziom gry właściwie, no to, że mieli te sety wystawione jak na tacy do wygrania i się położyli, to wygląda, że chyba tam morale poleciały bardzo mocno. Pozytywny plusik przy Holendrach. Holendrzy, którzy wydobywają się z nicości, Brawo La Piazzy, już nie tylko Abdelaziz, coś tam drgnęło, już możemy o Holandii rozmawiać jako o zespole, na pewno o średniaku z pewną jakością.
Tak, to prawda, to jest, bo Holandia mówiliśmy, że gra w bardzo trudnej grupie z Iranem i Argentyną, a oni tą grupę na plus zapisali. To jest rzeczywiście, potwierdziło się z WNL-u, że my mówimy o tej dziesiątce na świecie, ale do tej dziesiątki powoli dokoptowała kosztem na przykład Bułgarii, która przez wiele sezonów, wiele lat była w czołówce światowej. W tej chwili na przykład właśnie Holandia, nawet Niemcy byli wyżej przez jakiś czas, przecież Niemcy byli brązowymi medalistami w 2014 roku, tak? Bułgaria w 2006, to nam się wydaje jeszcze całkiem niedawno, ale, no ale jednak to już było jakiś czas temu. Bułgaria była czwarta bodaj w 2012 roku w Lidze Światowej, kiedy u siebie w Sofii organizowała turniej. My tam wygraliśmy w finale z Amerykanami, a chyba Bułgarzy przegrali z Kubą.
Na igrzyskach w Londynie była czwarta.
Tak, na igrzyskach w Londynie była czwarta. Więc to jest drużyna, która jeszcze niedawno była w czołówce, ale przecież Niemcy byli w 2014 za Witala Heinena w katowickim spotku na miejscu trzecim i Niemcy i Bułgaria wypadają teraz z tej światowej czołówki, a w ich miejsce wskakuje właśnie Holandia i to jest może nie do pierwszego i nie do drugiego szeregu, ale jednak jest.
Mamy Turcję jeszcze, to ciekawy nowy kraj w męskiej siatkówce, bo mówię, że nowy, bo mimo wszystko na tle innych reprezentacji to Turcja męska to jest dla nich, myślę, bardzo pozytywny turniej.
Ja bym chciał,
ale ja dzisiaj nie wiem, jak awansowała,
bo ja właśnie też nie wiem i jestem bardzo ciekawy tego meczu i jestem bardzo ciekawy, czy Turcja właśnie to potwierdzi z też takim tym zespołem, który właśnie w tym trzecim szeregu był w ostatnich latach. Kanada była gdzieś w tym trzecim szeregu światowym, czyli jechała na igrzyska, grała w Mistrzostwach Świata, i oczywiście nie była w stanie zagrozić najlepszym, ale tam jakieś punkty była w stanie ugrać. No i teraz dzisiaj właśnie to jest dla Turcji taki mecz. Czy oni przeskoczą w tym rankingu trzeciego szeregu właśnie taki zespół jak Kanada i będą w stanie się potwierdzić i awansować do fazy pucharowej z drugiego miejsca, bo Turcja ma kilku fajnych zawodników, których fajnie by było, żeby rozwinęła, bo ta liga żeńska jest przebogata, a liga męska jest jednak w tym kraju wewnętrznie daleko z tyłu i fajnie by było, gdyby tą męską ligę też troszkę tam dopompowano znowu.
Kanada jest uprzywilejowana kontynentalnie. Stąd
rankingiem.
Zawsze udział w bardzo dużych imprezach i to jest ich napęd. Ich zawodnicy są dobrymi atletami, trafiają do lig europejskich, tam się kształcą i się rozwijają. Turcja przez Europę nie miała jak się przecisnąć. U nas te oczko w tej igle europejskiej siatkówki jest za wąskie dla nich od dawna i to, że oni się na razie, oni muszą od czegoś zacząć, tak? Powolutku może zaczną od dwóch klubów gdzieś tam w europejskich pucharach. Oni już przepracowali z wieloma różnymi trenerami w męskiej siatkówce. O środkach finansowych to nie będę mówił, bo nie mam takiej wiedzy, ale Turcy idą taką siermiężną drogą. Kanada wykorzystała ten atut swojego położenia geograficznego bardzo dobrze.
Dobrze, na koniec w takim razie panowie dzisiaj trzymamy kciuki za Michała Winiarskiego. Ja bym chciał, żeby on zajął to miejsce w 16 i żeby awansował, najlepiej tutaj przyjechał do nas do Gliwic. Na chwilę obecną Argentyna idzie na 21-16. To nie jest zły układ, dlatego że Egipt, jeśli wygra w tiebreaku z Kanadą, z Argentyną, no to wtedy Egipt zajmie trzecie miejsce w grupie, będzie miał jedno zwycięstwo i nieważne, że będzie miał dwa punkty, a Argentyna trzy. Egipt zwycięstwem wyprzedzi Argentynę, ale już nie wyprzedzi wtedy Niemców, bo Niemcy będą mieli też jedno zwycięstwo i trzy punkty, więc Niemcy wtedy już będą w tej szesnastce, niezależnie od meczu z Tunezją. Jeśli Egipt wygra, to 3-1, albo wygra Argentyna, to wtedy musimy wieczorem bacznie liczyć małe punkciki Tunezyjczyków z Serbami, żeby Michał Winiarski do Gliwic przyjechał. Dzięki wam wielkie, bo wyszło nam prawie półtorej godziny.
Pinio, jeszcze ratuj mnie, bo ja z tej odległości nic nie widzę tej tabelki, bo ja tak trochę z pamięci, ale czasami mam dobrą.
Tak.
Argentyna wygrywając chyba jednak mija Niemcy, co?
Wygrywając, tak, wygrywając mija Niemcy, dlatego że będzie miała 4 punkty i jedno zwycięstwo, ale przegrywając nie wyprzedzi ani Egipt, ani Argentyny.
No to nie ma o czym gadać. Jasne, jasne. Przy zwycięstwie oni mijają Niemców.
Tak, tak jest, tak jest. Przy zwycięstwie oni będą mieli jedno zwycięstwo, tak jak Niemcy, ale 4 punkty w swojej tabeli wyprzedzą Niemców, którzy mają 3 punkty.
Okej. Okay.
Dzięki wielkie, pozdrawiam Was serdecznie i czekam na Was tutaj na Śląsku.
Dzięki, do zobaczenia.
Pa, pa.